Dobry wieczór, witam Państwa. Agnieszka Wrocławska przy mikrofonie. Zaczynamy Świat oczami bab. To nie tylko tematy babskie, to również ciekawi goście, jak słyszeliście, i ważne tematy. Również tak będzie dzisiaj. Także serdecznie Państwa zapraszam do pozostania ze mną, do pozostania z Radiem 1030. Świat oczami bab ukazuje się na antenie Polskiego Radia 1030 od poniedziałku do czwartku o godzinie 8 wieczorem. Także jest to czas taki, kiedy możemy sobie na różne tematy porozmawiać. Dzisiaj, proszę Państwa, za chwileczkę ja będę łączyć się z panem Andrzejem Kumorem. My sobie troszeczkę porozmawiamy jednak o Polsce, bo tam wiele się, proszę Państwa, w ostatnim czasie dzieje. Był Marsz Kobiet, Kobiety za pokojem. To się odbyło 9 marca, o czym pewnie nie słyszeliście, bo media o tym nie mówiły. Troszkę porozmawiamy o wybrykach słownych pana Hołowni, o tym, że chce wysłać na wojnę swoją żonę, a ja już za chwileczkę łączę się z moim gościem. Jest ze mną pan Andrzej Kumor. Witam serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie Jasiu. Witam wszystkich. Redaktor... Ten świąteczny w sumie tydzień. Zaczął się wielki tydzień.
Panie Andrzeju, przypomnę, że jest pan redaktorem naczelnym tygodnika Goniec.
Goniec... No, jestem redaktorem naczelnym i każdym innym, bo jest trochę taki jednoosobowy model biznesowy.
Pan jest bardzo skromny. Goniec.net, proszę Państwa, w internecie polecam, zachęcam tam zajrzeć sobie ciekawe artykuły, najważniejsze informacje. Panie Andrzeju, czy słyszeliście o części Polonii amerykańskiej, która podpisała się pod listem do prezydenta Dudy i premiera Tuska?
To znaczy, wie pani, ja nie mogę odpowiadać za wiele osób, jak powiedziałem, to raczej ja słyszałem, bo dowiedziałem się, no i dostałem w zasadzie ten list od PASI, od tej organizacji amerykańskiej, która myślę była tą główną, która to zainspirowała, od pana Jeśmana. Opublikowałem go na stronach w Gońcu. Podpisuję się rękami i nogami. Ja sam zresztą podpisałem się również pod reakcję na odpowiedź, którą udzielił bodajże pan ambasador na ten list, pan ambasador Magierowski. I wie pani, no cóż, tutaj u nas nie ma tak prężnych organizacji jednak jak w Stanach Zjednoczonych i te organizacje polonijne, ich głos jest dosyć cienki, tak bym to określił.
Tutaj jest trochę silniej.
Owszem, spotkałem się, wie pani, byłem w kościele na Niedzielę Palmową i jeden pan tam miał jakąś petycję właśnie w tej samej sprawie, w sprawie wojny, w sprawie tego, żebyśmy apelowali do władz polskich, by nie popełniały tego błędu i nie angażowały Polski bezpośrednio w konflikt zbrojny, nie wysyłały Polaków na front. Tak, myślę, podobnie ta petycja wyglądała, podobnie zredagowana, ale ja nic oficjalnego od organizacji tutaj się nie dostałem. Także wszystko, co wiem, to wiem o tej petycji, która przed wizytą prezydenta i premiera Polski była skierowana do nich właśnie, z organizacji amerykańskiej.
Panie Andrzeju, w tym liście jest taki wątek, jest prośba do polityków polskich, do rządzących, by byli powściągliwi w wyrażaniu swoich gróźb w stronę Federacji Rosyjskiej. Są to chyba takie na czasie upomnienia, ponieważ wiemy, że pan Hołownia z różnymi pomysłami takimi słownymi występuje tutaj do tego stopnia, że jest gotowy do swojego planu wgniecenia Putina w ziemię, poświęcić nawet swoją żonę, która w siłach
To zabrzmiało bardzo komicznie, gdzie zapytano się go, czy sam jest gotowy iść na front. To powiedział, no ja nie, ale idzie moja żona.
No więc jest to ciekawe,
takim,
prawda?
Właśnie w naszym polskim rozumieniu, kim jest mężczyzna, co robi, że ma chronić ojczyzny, domu rodzinnego i tak dalej, to się wpisuje dosyć kabaretowo. Ale wie pani, no to świadczy tylko o formacie tych polityków. To świadczy o tym, że to są ludzie, nie wiem, z jakiejś łapanki.
Myśli pan, że oni są z łapanki?
Nie mam słów, żeby to określić, bo to jest przecież człowiek z mediów, z jakichś właśnie programów telewizyjnych. I ten człowiek, który jest drugą osobą w państwie, to nie są jakieś
żarty,
rzeczy, które ja na przykład mogę sobie pozwolić, czy pani, czy ktokolwiek inny, kto nie piastuje funkcji państwowych żadnych. To nie jest poziom publicystyki przecież, to jest poziom wypowiedzi polityka, którego mamy w założeniu poważnie traktować. Jeżeli ktoś taki mówi, że wgnieciemy, że Polska zachowa się jak trzeba, czy Polacy zachowają się jak trzeba i wgniotą Putina w ziemię, wie pani, mocarstwo, które ma więcej taktycznej broni nuklearnej niż Stany Zjednoczone, siły amerykańskie, które no, ma większe zasoby ludzkie i tak dalej, i tak dalej. A poza tym no, też chodzi o to, w czyim interesie mamy z tym mocarstwem wojować, o co w tym wszystkim chodzi. I to są rzeczy po prostu jeżące włosy na głowie, bo jeżeli państwo jest zarządzane przez tego rodzaju polityków, znaczy może ja zawsze mówię niezarządzane, że ten poziom tych, kto rządzi, jest wyżej, ponad tymi politykami polskimi, niestety. Polska nie jest państwem suwerennym, nie tylko przez to, że jest członkiem sojuszy, czy jest w Unii Europejskiej, ale również dlatego, że przecież to całe tak zwaną transformację robiły służby, zresztą były zamieszane służby innych państw, służby polskie, PRL-owskie wtedy, które podlegały Związkowi Sowieckiemu. Także te służby obce mają na kontakcie mnóstwo ludzi w Polsce, nie tylko tych starych, ale również tych młodych, których rozpoznawano, którzy jeździli na różnego rodzaju stypendia, bywanie szkoły, liderów, tym podobne rzeczy. No i teraz mamy tego efekt, tego wszystkiego. To są rzeczy nieodpowiedzialne, niezależnie od tego, czy Polska ma zamiar przystąpić do tej wojny, czy nie ma zamiaru przystąpić do tej wojny. To są buńczuczne określenia, które Polskę mogą tylko dyplomatycznie kompromitować.
Ja powiem panu, że Szymon Hołownia ma jakieś takie właśnie odjazdy słowne, ale dobrze, że pan wspomniał o tym, że w tej tradycji polskiej naprawdę nie mieści się w żadnych kategoriach to, żeby kobietę na wojnę wysyłać, bo tak naprawdę u nas mężczyźni zawsze piersi szli, prawda? Oni się narażali na ból, na śmierć, na stratę, chronili dzieci, chronili kobiety, a ten wysyła swoją żonę, wie pan, która tak czy inaczej,
pani,
no jest w tych...
Tak pani wejdę w słowo, ale ja pamiętam, że Ministerstwo Zagranicznych Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej nie tak dawno również powiedział, że no jesteśmy społeczeństwem, w których są równe szanse dla wszystkich i dlatego pobór, czy też nie tyle pobór, co o którym się mówi gdzieś tam, ale ćwiczenia, na które się wzywa teraz Polaków i na to całe wyznaczanie kategorii, no też są wzywane kobiety. Nie wszystkie, ale tylko określonych zawodów, ale no tutaj było coś takiego, że no jesteśmy społeczeństwem, które tak samo traktuje kobiety i mężczyzn, prawda, w tej nowej modzie, a nie w tej naszej tradycji przecież, która przez tyle lat funkcjonowała.
To też tym lepiej i tym ważniejsze jest to, że ten list również był skierowany do pana Radosława Sikorskiego. On też był w grupie tych, do których list był kierowany. Ja tylko powiem, że żona naszego marszałka, pani Urszula Brzezińska-Hołownia, jest pilotem myśliwców i służy w Siłach Powietrznych Rzeczypospolitej. To tak gwoli informacji. Myślę sobie, że byłoby lepiej, gdyby ci politycy naprawdę nawoływali do pokoju, gdyby oni byli powściągliwi właśnie, no tym bardziej jeżeli Szymek na wojnę się nie wybiera, tylko wysyła żonę, to tutaj wskazane byłoby takie umiarkowanie, wie pan, no żeby się chłopak nie ośmieszał.
No tak by było wskazane, wie pani, i też inni mówią, że dobrze by było na przykład, żeby to te dzieci tych polityków też wojowały. Tutaj jest przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie w latach ostatnich to losowanie, draft był w latach 60., kiedy był Wietnam i kiedy część dzieci znanych ludzi również szła do wojska, ale bardzo dużo z nich uciekało przed tym wojskiem do Kanady, jak pan Clinton na studia do Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej. Także, wie pani, no jest to taka forma elityzmu, tak bym to określił, gdzie się uważa, że no my tutaj tam rozkładamy te pionki na szachownicy, no ale to nie my mamy tam umierać, prawda? Umierają zupełnie inni ludzie i właśnie zawsze umierają zwykli ludzie, najbiedniejsi ludzie. Zawsze umierają dzieci tych. No i to jest, wie pani, jak patrzy się na Ukrainę, na to, co się tam stało i co się dzieje, no to właśnie człowiekowi serce płacze.
Gdyby pan Hołownia nawoływał, wie pan, do pokoju, to by może nie miał w przyszłości perspektywy takiej, że gdzieś tam żonę może stracić.
Wie pani, to już dostawiam pana Hołownię, ja uważam, że to jest w ogóle niepoważne.
Panie Andrzeju, ale to jest poważne, dlatego
tym
że
bardziej,
ten człowiek...
Że Polska jest krajem, który jest rozbrojony, który nie jest przygotowany do wojny, którym jak tam NIK wykazał, tylko 4% ludności może liczyć na schron przeciwlotniczy. No po prostu, jak to się mówi, z czym do gościa? O co tutaj chodzi, jeśli nie o to, że na Ukrainie kończą się, jak to się ładnie mówi, zasoby ludzkie. Zresztą też przez to, że gro Ukraińców, miliony wręcz, tych, którzy mogliby być w okopach, są za granicą, bo uciekli, zagłosowali nogami przeciwko, za pokojem, że tak powiem. I są również w Polsce, w innych krajach Europy, ale też tutaj w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych. No i brakuje ludzi, bo wiadomo nie od dziś, że ta głębia strategiczna, jak to się mądrze mówi, Rosji jest olbrzymia, jest o wiele większa i są tam ludzie, był tam pobór, w związku z czym jest część ludzi przeszkolona, jest skąd tego żołnierza brać, a do tego no, ta armia i państwo przestawione na gospodarkę wojenną się rozkręca teraz i na froncie jest coraz gorzej u tym ukraińskim od strony, patrząc od strony interesu amerykańskiego i ukraińskiego. Znaczy tych ludzi, którzy teraz Ukrainą rządzą. Także wie pani...
Pytanie, panie Andrzeju,
po co? Po co się tę wojnę by prowadziło? Ale proszę zwrócić uwagę, że to nie jest tylko kwestia pana Hołowni i obecnego rozdania władz w Polsce, bo przecież cała ta narracja o tym, że Ukraina nas broni, że my musimy tam wszystko im dawać, bo my jesteśmy następni w kolejce i tak dalej. To było urabianie społeczeństwa od lat, od kiedy się zaczęła inwazja Rosji na Ukrainę, a jeszcze wcześniej było coś takiego, że no Majdan, tam było mnóstwo dziennikarzy polskich i tak dalej, więc no byliśmy po stronie tej opcji proeuropejskiej, jak gdyby. Wie pani, to byliśmy, czyli mówię o władzach PiS, które wtedy miał władzę.
Ja myślę jednak, że wie pan, że nawiązywanie do pana Hołowni jest ważne, ponieważ wygląda na to, że to jest człowiek, który nie działa w interesie Polski. I jest wielu tych polityków, którzy wypowiadając się w podobny sposób, jakby no pokazuje, że chyba im na tym interesie Polski, Polaków nie zależy, więc tutaj myślę, że zasadne jest pytanie w takim razie, kogo ci ludzie reprezentują? Kto tych ludzi umocował tam, gdzie ich umocował i o co tutaj chodzi?
Wie pani, to jest generalne pytanie o to, kto rządzi Polską. I ja na to pytanie, znaczy sam prowadząc wywiady, to pytanie zadaję różnym ludziom. Gdzie jest ten ośrodek władzy, który decyduje o tym, co się w Polsce dzieje? Bo ja sądzę, że to nie jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, że to nie jest rząd polski. Także przepraszam, ale ja mam po prostu przeświadczenie, takie wewnętrzne przekonanie, że Polska nie jest suwerennym krajem. I dlatego stąd to wszystko.
Mam podobne zdanie do pana.
Bo wie pani, żaden rozsądny Polak, gdyby w Polsce był rząd narodowy, to w tej sytuacji, kiedy jest geopolityczne ruszenie płyt tektonicznych, tak by można nazwać, kiedy się będzie kształtował nowy porządek, kiedy Stany Zjednoczone bronią swojej pozycji hegemona, Chiny te pozycje usiłują wzmocnić, kiedy mamy mnóstwo pomniejszych graczy typu Niemcy, mamy Rosję. Polska powinna grać, jak to się ładnie mówi, na różnych kierunkach, wielowektorowo, pomiędzy, zderzać te interesy, żeby na tym wyjść najlepiej, wyjść obronną ręką, nie wchodzić do wojny pierwsza, tylko na końcu, jeżeli w ogóle by musiała wejść do takiej wojny. Wie pani, no ja mimo wszystko kibicuję premierowi Orbanowi, patrzę na to, jak się Turcja zachowuje, bo są to kraje, myślę, bardziej niepodległe niż Polska w tym momencie, niezależnie od tego, czy są w tych sojuszach czy blokach, w których również jest Polska, jak NATO czy Unia Europejska. Jednak można sobie tam wywalczyć jakąś niszę, jakąś możliwość no, obrony przed tym, żeby nie być po prostu chłopcem na posyłki.
Kończąc ten temat, ten wątek, wie pan, z panem Hołownią, to jeszcze chciałabym przypomnieć, że przed laty pan Szymon Hołownia został w Polsce ambasadorem agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Czyli tak naprawdę jest marionetką globalistów.
Wie pani, no więc właśnie to są ludzie dobierani z tego klucza. Przez kogo to możemy się domyślać, ale tak jak powiedziałem na początku, dlaczego Polska nie jest suwerenna? Nie jest suwerenna przez to, że mamy tych, w cudzysłowie, liderów właśnie w ten sposób wychowanych przez organizacje międzynarodowe, przez to samo dosyć pana Trzaskowskiego, ale również wcześniejszych polityków, starszych polityków, którzy jeździli tam na różne stypendia, byli na kontakcie różnego rodzaju służb. I po to się tak robi, żeby wyłuskać tych ludzi, którzy są tam w miarę zdolni i tak dalej. Natomiast wracając do tego nieszczęsnego pana Hołowni, marszałka Sejmu, ja myślę, że on jest jakiś niezrównoważony emocjonalnie. On tam się rozpłakiwał, on różne rzeczy robił. Także
klaun, wie pan, ja się zastanawiam, czy to będzie następny taki klaun.
Pod tym względem jest mniej profesjonalny od swojego kolegi, o którym też mówiliśmy, Radka Sikorskiej.
W latach, wie pan, covidowego oszołomstwa, to pan Hołownia jako kandydat na urząd prezydenta wtedy, pan sobie to przypomina?
Wie pani, tak, było coś takiego.
Włączył się w akcję promującą przyjmowanie szczepionek. Wtedy on bardzo to promował. Także on tak trochę, że tak powiem, płynie na fali tego, co jest potrzebne, co jest wygodne właśnie dla tych...
Wykonuje, wie pani, tam gdzie jest zamówienie, tam...
Dokładnie, on to zamówienie spełnia. No mamy temat pana Hołowni, jest sprawa wojny. Tą wojnę, że tak powiem, maglujemy już od dłuższego czasu. Tutaj pan często na antenie Polskiego Radia w Świecie Oczami Bab komentuje to, co tam się dzieje. Mamy jakby powiązanie tutaj między podwórkiem amerykańskim a wojną i Majdanem, który był na Ukrainie, bo odchodzi ze swojego stanowiska pani Wiktoria Nuland. Ona była architektem tego wszystkiego, co na Ukrainie się działo.
No znaczy, ona była z ramienia Stanów Zjednoczonych, z ramienia Departamentu Stanu odpowiedzialna za ten rejon. No pani Nuland też, wie pani, jest postrzegana jako taki jastrząb. Jej mężem jest zresztą znany neokonserwatysta Robert Kagan, współzałożyciel takiego projektu neokonserwatywnego dla nowego wieku amerykańskiego, czy coś takiego. Wie pani, no odchodzi pani Nuland, dzięki niej poznaliśmy koszty, ile kosztuje jak gdyby przekabacenie takiego kraju jak Ukraina, to ona tam rzuciła bodajże kwotę 5 miliardów dolarów wydaną na różnego rodzaju organizacje po to, żeby przygotować ten, bo najpierw była, jak pani pamięta, pomarańczowa rewolucja, wszyscy mieli ładne tam wydrukowane banery pomarańczowe, koszulki i tym podobne rzeczy, ona się nie udała do końca, no ale potem Majdan się udał i pojechali i w to już było przygotowane i pojechali na tym banderyzmie, pojechali wtedy na nacjonalizmie ukraińskim, na tego rodzaju rzeczach w większym stopniu, po to, żeby odwrócić ten wektor polityki ukraińskiej z prorosyjskiego na prozachodni. I wie pani, jest gdzieś, widziałem takie porównanie zdjęć pani Nuland sprzed 10 lat, 2012 roku i teraz. To nie chodzi o to, jak ona, nie wiem, jako kobieta wygląda, ale zdjęcie twarzy. Widać, jak jej twarz się zmieniła, jak ktoś tam napisał, że jak się jest w biznesie zabijania ludzi, to widać na twarzy. I to, wie pani, to jak popatrzeć na te 10 lat w życiu tej kobiety, to jest właśnie no kreowanie różnego rodzaju konfliktów, wojen, w których giną ci zwykli ludzie, my giniemy, że tak powiem, również w Europie wschodniej, środkowo-wschodniej. Ona jest odpowiedzialna za tę strategię teraz, która jak gdyby no, ma wyjąć Ukrainę spod skrzydeł Rosji geopolitycznie. Ukraina była pod tymi skrzydłami od czasów, kiedy Związek Radziecki najechał te wszystkie tereny w czasie II wojny światowej, ale ja myślę, że to też był cały splot wypadków, który szedł od tych kolorowych rewolucji w basenie Morza Śródziemnego, bo o ile niedawno mieliśmy teraz to inny przypadek też, kiedy Rosja się nie postawiła ataku NATO na Serbię, wtedy Rosja nie pomogła Serbii, nie postawiła się na dyplomatycznie, potem była Libia, Rosja też jak gdyby no, pozwoliła to zrobić, a potem nie pozwoliła tego zrobić w Syrii. I to było coś takiego, że to załamało ten reset w stosunkach Stanów Zjednoczonych z Rosją, bo przecież proszę pamiętać, że myśmy się już z Rosjanami bratali i Polacy też, wie pani, na zlecenie przecież było tam, seria wizyt była, jakieś tam przebaczamy i prosimy przebaczenie, listy między cerkwią rosyjską, wizyty a episkopatem polskim, nowe rozdanie i tak dalej, bo to był, no, Stany Zjednoczone miały nadzieję na to, że Putin zajmie przewidziane dla niego miejsce w tym nowym porządku i będzie tutaj rozgrywał razem ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Chinom, a to właśnie, co Putin zrobił w Syrii, to był taki ostatni sygnał, że jednak Rosja będzie grała również przeciwko Stanom Zjednoczonym, postawiła się, bo wsparła Asada i Asad nie został obalony, pomimo tych wszystkich wysiłków i pieniędzy, jakie zostały włożone w przygotowanie bojówek, które tam w Syrii w tę wojnę domową wszczęły. Mówi się też, to powiedział zresztą kandydat na prezydenta wówczas Donald Trump, że to Stany Zjednoczone ISIS stworzyły jako takie, tam ze względu na różnego rodzaju rozstrzygnięcia geopolityczne, na to, że chciały, żeby to państwo islamskie właśnie walczyło w taki sam sposób o to samo, co zależy Stanom Zjednoczonym. To zresztą też, wie pani, jest kwestia na przykład Hamasu, który cieszył się cichym wsparciem Izraela z różnych powodów przez wiele wcześniejszych lat, po to, żeby nie doprowadzić do zjednoczenia politycznego czy Palestyńczyków. W każdym razie to są wszystko machinacje na tej szachownicy, tylko no, suma summarum giną ludzie, no, suma summarum zrujnowane są miasta. I to jest to, czego powinniśmy się trzymać jako my Polacy jak najdalej, po to, żeby się nie dawać wciągać w tego rodzaju rozstrzygnięcia, w tego rodzaju wojny, które nie są nam potrzebne, a wręcz po raz kolejny no, zetną to nasze społeczeństwo, znowu cofną je do jakiegoś tam poziomu, tak jak poszczególne konflikty w wieku XX to robiły. Pierwsza wojna światowa nas materialnie cofnęła, druga wojna to katastrofa zupełna, od której żeśmy jeszcze nie odrośli do tej pory. No i co? I znowu następna wojna w tak straszny sposób robiona, no bo wie pani, nie mamy broni. Żołnierze, w Polsce nie było poboru przez ileś lat, więc ci Polacy, którzy by masowo gdzieś tam mieli iść do jakiegoś wojowania, to przecież by byli w takiej samej sytuacji jak Ukraińcy, gdzie po przeszkoleniu, nie wiem, 3-tygodniowym panią wysyłają na front. To jest mięso armatnie. No więc zróbmy wszystko, dramat, żeby prawda? Nikt tego mięsa armatniego polskiego nie mógł wykorzystać. No, róbmy wszystko, żeby Polska nie weszła do tej wojny. I druga rzecz, wie pani, że Stany Zjednoczone jakoś się z Rosją ułożą. I chodzi teraz tylko o to, żeby te warunki układania się z Rosją są teraz po stronie, jak gdyby no, lepsze dla Rosji, bo Rosja zwycięża na froncie. I prawdopodobnie, gdyby się układano z Rosją 2 miesiące po rozpoczęciu tego najazdu rosyjskiego w 2022 roku, to pozycja Ukrainy byłaby lepsza. Teraz jest gorsza, więc chodzi o to, żeby ją poprawić. Za cenę krwi polskiego żołnierza, można się zapytać. To są te wszystkie gorzkie tematy, I to powoduje między innymi moje zgorzknienie, jak sobie patrzę na to, co się w Polsce w tym momencie dzieje i jakie tam są chwyty propagandowe używane właśnie po to, żeby Polaków, nie wiem, w jakiś sposób wykorzystać antyrosyjskość Polaków i ich pchnąć w tamtą stronę. Ale z drugiej strony, wie pani, myślę też, że jak się popatrzymy na badania opinii publicznej, to ktoś tam zauważył, że chyba tylko 10% z jakiegoś tam sondażu było za tym, żeby Polska weszła do tej wojny teraz na Ukrainie, a ktoś inny zauważył, że to no, z takiego sondażu telefonicznego to można wnosić, że te 10% to byli po prostu Ukraińcy mieszkańcy w Polsce. Także.
Wie pan co, ja jestem ciekawa, czy Polacy przychodzą po rozum do głowy, bo byliśmy jednak oszołomieni tą taką narracją wstępną, że właśnie tak jak powiedział pan wcześniej, że oni walczą za nas, że Rosja sięgnie po Polskę, że my tu musimy się zastawiać, tak, dozbrajać ich, my się rozbrajamy ich dozbrajamy, no też musiały być na to hasła jakieś, tak, bo Polacy, gdyby może prawdę usłyszeli, to by inaczej na to wszystko reagowali. Tak czy inaczej, dzisiaj chyba jednak już Polaków nie można nabierać na to hasło miłości takiej, wie pan, że trzeba pomagać, bo tutaj już chodzi o to, żeby dać swoją krew, żeby po prostu dać Polaków, którzy, tak jak pan powiedział, tam będą po prostu w tej wojnie przerobieni, będą mięsem armatnim i wchodzi tutaj w grę bardzo wiele... Strat,
w tej
prawda?
Sytuacji wygląda w ogóle na to, że Stany Zjednoczone też chcą się odciążyć, zdjąć sobie, no wiadomo, nie zatwierdzona ta pomoc, zdjąć sobie ten ciężar. No i jak widzimy, coraz bardziej tutaj Europa, część krajów europejskich jest aktywna, Francja. I najgorsze jest to, że cały czas Polacy myśleli, myśmy myśleli, że będąc członkiem NATO jesteśmy objęci parasolem ochrony, że właśnie tutaj upatrujemy siłę w tym sojuszu, siłę, że nie zostaniemy zaatakowani, a tymczasem jeżeli będziemy w takiej koalicji chętnych, no to się jak gdyby sami zrzekamy tej obrony NATO. I to jest najgorsze. I to już jest przećwiczone, bo podobne kampanie prowadziła Turcja, która jest członkiem NATO i jak było wtedy powiedziane, żaden tam artykuł 5 nie działa w takiej sytuacji, kiedy to są wojny lokalne, jak gdyby poza obrębem NATO. Ten artykuł 5 tylko ma w pewnych określonych sytuacjach działać. Więc wie pani, to jest kolejna rzecz, no, która każe sobie włosy
zadać i zadać wyrywać. Pytanie, co my będziemy robić z tym wszystkim? Jakie będą konsekwencje tego?
No, wie pani, jaka jest przyszłość? Bo zawsze, jak się rozpoczyna wojnę, to trzeba mieć to na uwadze, jak się ją będzie kończyć, jakie są warunki zakończenia takiego konfliktu. A w przypadku Polski i wejścia Polski do tej wojny, najgorsze jest to, że to Polska, jak się ładnie mówi, nie kontroluje drabiny eskalacyjnej. Czyli to nie Polska decyduje o tym, jak eskalować tę wojnę i jak ją deeskalować. Zresztą nie decyduje o tym również Ukraina, jak widać, bo Ukraina ma też zabronione robienie pewnych rzeczy, które by Rosję, nie wiem, właśnie eskalowały konflikt, bo na początku nawet nie mogła używać tam rakiet na teren rosyjski. Teraz się mówi, że no dostanie F-16, ale to tylko na terenie Ukrainy będą mogły latać, no bo to jest gra Stanów Zjednoczonych. Powie pani,
Stany Zjednoczone rodzają karty, po prostu.
No, ale panie Gieczku, proszę zobaczyć. Z jednej strony Stany Zjednoczone niby są w fazie takiego ostrego, gorącego konfliktu z Rosją. Oba te kraje tu finansują wojnę. Eksperci są, dają tam przecież świadomość pola walki, satelity szpiegowskie, amerykańskie, to wszystko robią. No, a z drugiej strony rakieta X dowozi na stację kosmiczną rosyjskiego kosmonautę ze Stanów Zjednoczonych, z terenu Stanów Zjednoczonych. A teraz niedawno Sojuz wystartował tam i właśnie z pierwszą kosmonautką Białorusinką i z Amerykanką i z jednym Rosjaninem. No więc tu jest współpraca, a tu walczymy.
Mm-hmm. Czyim kosztem? Naszym kosztem.
No jak się na to mają zapatrywać te matki tych wszystkich żołnierzy, którzy, wie pani, których posłano na pewną śmierć po właśnie dwutygodniowym przeszkoleniu?
To jest coś strasznego, wie pan, i dlatego warto o tym mówić i uświadamiać chyba ludzi,
że to jest gra.
Że to jest gra, tak, ale tutaj ludzie oddają życie. Tutaj naprawdę to nie są żarty, bo my sobie tak gadamy, wie pan, o wojnie, komentujemy i tak dalej, ale tam są ludzie na froncie, tam są chłopcy na froncie, którzy codziennie giną i tam są matki, które tych chłopców chowają. I za chwilę ten sam scenariusz czeka polskie matki.
Ostrzeliwane rakietami nawet Lwów, ostrzeliwane rakietami sieć energetyczna na Ukrainie, ostrzeliwane rakietami Kijów. Czy chcemy, żeby Warszawa też była ostrzeliwana rakietami? Pomijając to, że do Warszawy rosyjskie rakiety mają o wiele bliżej niż tam, bo przecież jest Kaliningrad, czyli Królewiec i to jest tam naszpikowane różnego rodzaju taktycznym sprzętem.
Wie pan, ja wspomniałam o tym, że był Marsz Kobiet, Kobiety za pokojem 9 marca w Warszawie. O tym w mediach pan nie usłyszy. Tego pan w ogóle nie
widziałem
jest w stanie dążyć.
Gdzieś tam, tego.
Tak? Udało
nie
się
było,
panu.
Nie było, znaczy nie w wie pani, w mediach, ja nie oglądam mediów głównego nurtu, więc tam u pana roli chyba widziałem.
No to właśnie, to w tych mediach, wie pan, takich niszowych. Tak, to trzeba podkreślać.
Tak, tak. No w takich to widziałem właśnie. Powiem pani, że liczyłem na więcej osób, że jednak no tak to jest, że do momentu, kiedy nie ma jakichś spektakularnych wydarzeń, typu właśnie gdzieś tam coś wybucha, czy kogoś wzięli do wojska, czy dużo ludzi wzięli do wojska, to raczej nie było to bardzo liczne. Tak na, ja liczyłem, że będzie tam 100 tysięcy kobiet, wie pani, 100 tysięcy ludzi, no bo ta sytuacja mi się tutaj właśnie tak śmiejemy z dystansu, ale wie pani, to jest chyba najpoważniejsza sytuacja, w której Polska się znajdowała od czasu zakończenia II wojny światowej.
Sami się tam pchamy, wie pan, to znaczy Polacy...
Znaczy, wie pani, jeżeli pani założy, że ci ludzie to są Polacy, którzy, że te polskie władze to same robią, ja uważam, że to są władze kompradorskie, że zostajemy tam wepchnięci po prostu.
Jesteśmy wpychani. Panie Andrzeju, nawet papież tutaj wypowiadał się, upominał, nawoływał do pokoju, do negocjacji. No został strasznie skrytykowany. Wie pan, wszyscy ci, którzy nawołują do pokoju, którzy proponują jakieś negocjacje, jakieś rozwiązania właśnie takie bez
zaangażowania. No bo panie Mieszku, mówmy się, Rosja nie jest teraz domem jakiejś, nie wiem, ideologii, tak jak była Rosja bolszewicka, tak jak był Związek Radziecki, kiedy była to no, ideologia ekspansywna, ta ideologia, żeby było śmiesznie, neomarksistowska, zachodzi nas od tyłu, od
tak,
w postaci Zielonego Ładu i tym podobnych ideologii gender i tak dalej. I różnych tego rodzaju rozwiązań idzie od Unii Europejskiej, od Zachodu, a nie od Wschodu, nie od Rosji. Rosja ma swoje interesy, Niemcy mają swoje interesy, Stany Zjednoczone mają swoje interesy i chodzi o to, żeby Polska mogła wśród tych interesów wywalczyć polski interes, to znaczy, żeby to było uzgadniane przy naszym udziale. Tymczasem, no tak jak widać, ten udział Polski jest nikomy w tych rozstrzygnięciach. Nawet porozumienia mińskie, które tam po tym pierwszym etapie tego konfliktu miały prowadzić do pokoju, nie były zawierane przy udziale Polski, więc to samo o czymś świadczy, że my scedujemy troskę o nasz kraj, no, tak bym powiedział, bo cały czas używamy nominalnie tych słów, polskie władze, Polska jako suwerenna, niepodległa, ale tak jak mówię, ja uważam, że to już nie jest suwerenny kraj.
nie jest suwerenny kraj i ci rządzący no nie są naprawdę polskimi.
Oni nam komunikują to, co muszą zakomunikować.
Tak, oni tylko przekazują informacje odgórne tej agendy, którą przekazuje się im i to potem są takie właśnie sytuacje, jak z Szymkiem, od którego dzisiaj...
Rozmawialiśmy o tym, o Unii Europejskiej czy o tym Zielonym Ładzie. To naprawdę Polska powinna tych rzeczy nie była akceptować.
Absolutnie, no, powinna być nie
powinna
dość,
je wetować
koniec.
I zagrozić wyjściem z Unii po prostu. Jeżeli to byliby politycy, którzy mają na uwadze interes swojego narodu, swojego społeczeństwa.
A tymczasem mamy biednych rolników, którzy protestowali.
No oni protestują, bo oni to czują
protestują.
Na swojej skórze w tym
tak.
momencie.
Tak, tylko że chyba sobie Polacy też nie uświadamiają, jak ważną rolę rolnicy odgrywają. Jak bardzo zależy życie przeciętnego Polaka właśnie od tej pracy, którą wykona rolnik.
Wie pani, no,
i chyba nie ma tej świadomości w społeczeństwie polskim. Wie
chyba
pan,
bo nie to... ma, tym bardziej, że społeczeństwo, świadomość społeczeństwa została ukształtowana przez supermarkety już, czyli że żywność bierze się z supermarketu i ona jest jakiejś tam produkcji, prawda, można ją importować. Może być z Argentyny, może być z Kanady, może być z Ukrainy.
Gdyby wszyscy
i dla
Polacy się przyłączyli,
człowieka,
wie pan.
Który... A wie pani, to jest osobny temat, tak. Rolnictwo polskie, jakie ono mogłoby być i kwestia walki z tym rolnictwem i ze strukturą rolnictwa polskiego, bo jak wiadomo jest zbyt rozdrobnione według tych, którzy uważają, że powinna być żywność masowo produkowana. Zresztą wie pani, jak słucham właśnie też polskich polityków, to tam są też wypowiedzi kabaretowe, że na przykład jak będziemy hodować świersze czy robaki, to
zaoszczędzimy.
To ci rolnicy też będą mieli lepiej, bo do tego nie wymagane są ciężki, że to lżejsza praca jest.
Nie są potrzebne żadne kombajny, tak?
Kombajny.
I pewnie, wie pan, no bo z tymi krowami coś tam było, że one za dużo gazów wydzielają.
Metanu,
taki
tak. No u nas też tutaj jest.
Nie pierdnie, więc...
No właśnie.
No ale wie pan, to jest
nie,
po prostu...
Wie pani, żyjemy w czasach szaleństwa, więc to nawet skaczemy tak z tematu na temat, ale rzeczywiście, no gdyby ktoś ze zdrowym rozsądkiem dbał o swoje społeczeństwo i chciał, no żeby ci ludzie żyli spokojnie i mogli się bogacić i tak dalej, no to nie uczestniczył, nie wpychałby instytucji swojego kraju i tego społeczeństwa w te wszystkie szalone przedsięwzięcia.
Panie Andrzeju, i to był pozytywny akcent. Dziękuję panu za wizytę na antenie.
To było gdyby, wie pani, no gdyby...
gdyby
właśnie,
babcia
gdybyśmy mieli,
miała
gdyby
wąsy, to by dziadkiem była, tak?
Tak, no to wie pani, teraz to już, to będą powiedzenia archaiczne w naszym świecie 60 płci, nie będzie przecież dziadków, babci ani...
Tak, będą specjalne formy, żeby określać tych wszystkich, wie pan, którzy czują się inaczej, także to...
No to już są, wie pani.
Tak, na dziadków formy, i babcie też są, słyszałam.
No właśnie.
Nie mogę dzisiaj tutaj...
Szalej, dom wariatów.
Dom wariatów. Ja,
panie Agnieszko, gdyby ktoś powiedział 20 lat temu, komuś opisał naszą rzeczywistość jako takie polityczne science fiction, to ktoś by powiedział, nie, to jest za bardzo podkręcone.
Odrealnione.
Możliwe.
Tak.
Tak, dokładnie. A my w tym świecie żyjemy.
I musimy się tutaj jeszcze jakoś poruszać w tym wszystkim. Poprawność bronić polityczna swojej... nas obowiązuje, panie Andrzeju. Cenzura, wolności słowa nie ma.
No, u nas będzie straszna niedługo. Kolejna ustawa wchodzi, która, wie pani, na sąsiada będzie pani mogła donieść, że jest zagrożony radykalizacją.
To w Kanadzie już wszystko...
No, wie pani, my jesteśmy w awangardzie.
Wy przecieracie szlaki.
Tak.
Jesteście pionierami tego wariactwa.
No,
współczuję, panie Andrzeju.
To neobolszewizm jest. To jest neobolszewizm. Mm-hmm. Absolutnie.
Panie Andrzeju, dziękuję bardzo za wizytę
ja
na
dziękuję.
Antenie. Andrzej Kumor z Kanady. Proszę państwa, redaktor naczelny Gońca, goniec.net w internecie. Zapraszam do lektury. Był dzisiaj moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Andrzeju.
Dziękuję, dobranoc.
Dobranoc.